Rozwój podobieństwa Chrystusowego w teorii i praktyce. Rozdział drugi. Postępowanie przy rozwijaniu podobieństwa Chrystusowego. Postępowanie przy rozwijaniu podobieństwa Chrystusowego jest drugim artykułem z cyklu o podobieństwie Chrystusowym w teorii i praktyce. Artykuł ten opisywać będzie postępowanie, które stosować należy przy rozwijaniu podobieństwa Chrystusowego. Temat ten, choć skomplikowany, pomocny będzie nie tylko w teorii, ale również i w praktyce. Wyjaśnienia ogólne. Punkt pierwszy. Charakter na podobieństwo Chrystusowe. W pierwszym artykule o metodach wskazaliśmy, że poprzednikami rozwijania charakteru na podobieństwo Chrystusowe są niezbędne przymioty serca i umysłu, usprawiedliwienie z wiary, poświęcenie się Bogu i spłodzenie z ducha. Artykuł wskazuje na dyspozycje, przymioty umysłowe, moralne i religijne, które są skrystalizowane w sposób duchowy pod względem duchowym, według wzoru charakteru Jezusa. Osoby posiadające elementy tego charakteru są osobami posiadającymi właściwe stanowisko wobec zła i dobra, czyli unikanie, nienawidzenie i sprzeciwianie się złu, posiadanie uczuć niebiańskich i łaski, używanie uczuć w służbie Bogu i równowaga charakteru. Charakter taki kształtowany w procesie odnowy jest możliwy do osiągnięcia przez nowe stworzenie przy pomocy środków ducha, słowa i opatrzności. Bez zdolności duchowych udzielanych każdej komórce naszego mózgu przy spłodzeniu z ducha nie jesteśmy w stanie ukształtować takiego charakteru. W następnym wieku rodzaj ludzki będzie rozwijał doskonały charakter ludzki, nie duchowy, ponieważ rodzaj ludzki nie będzie spłodzony z ducha. Punkt drugi. Postępowanie przy rozwijaniu charakteru podobnego do Chrystusowego. A. Znaczenie rozwijania charakteru podobnego do Chrystusowego. Postępowanie przy rozwijaniu charakteru podobnego do Chrystusowego jest odpowiednim zachowaniem się w różnych okolicznościach, wpływających na budowę tego charakteru. Istnieją pewne kierunki, metody i porządek w zachowaniu stanowiącym to postępowanie. Kierunki, metody i porządek postępowania zazębiają się wzajemnie, działając czasem tylko na jeden element charakteru, czasem na kilka, a czasem na wszystkie elementy charakteru, a ich stosowanie daje budowę jednego za drugim elementu charakteru chrześcijańskiego. Jeżeli będziemy postępować tak, by rozwijać charakter podobny do Chrystusowego, upodobnimy się do Pana Jezusa Chrystusa. B. Kierunki rozwoju podobieństwa Chrystusowego. Kierunki postępowania przy kultywowaniu podobieństwa Chrystusowego są drogami, którymi podążają serca i umysły przy wytwarzaniu i operowaniu, niezależnie jedną od drugiej, łaskami pierwszorzędnymi. Łaski pierwszorzędne kontrolują wtedy nasze zachowanie. Jednym z pierwszych kierunków postępowania jest dodawanie. Oznacza ono działanie przy tworzeniu łask pierwszorzędnych. W drugim liście apostoła Piotra jest napisane: i właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. 2 Piotra rozdział 1 wersety od 5 do 7. Słowo wiedza zostało opuszczone w wyliczaniu łask pierwszorzędnych, gdyż nie jest łaską serca, ale nabytkiem umysłu. Dodawanie łask jest to wytwarzanie łask, osobno każdej niezależnie od innej, w aktach tworzenia ich. Łaskami pierwszorzędnymi dotychczas wymienionymi, w odróżnieniu od niższych łask pierwszorzędnych, Są przymioty rozwijane przez odpowiednie użycie naszych organów religijnych, do których zaliczamy duchowość, ufność, stateczność, wytrwałość, sumienność, życzliwość i uszanowanie. Wszystkie przymioty, z wyjątkiem wytrwałości, mieszczą się w górnych komórkach naszego mózgu. Wytrwałość, przez którą działa cierpliwość, mądrze ulokowana została w środkowych tylnych komórkach mózgowych. Graniczy tam z samolubnymi i społecznymi skłonnościami, by przez swoją skuteczność, w biblijnym znaczeniu skłonność oznacza cierpliwość, kontrolować je. Niektóre organy religijne, działając osobno, wytwarzają pojedynczo niektóre z łask pierwszorzędnych. Natomiast pozostałe organy religijne, przez kombinację dwóch organów, tworzą pozostałe łaski pierwszorzędne. W ten sposób duchowość wielokrotnie i właściwie użyta, przez niezależne ćwiczenia, rozwija przymiot wiary. Tak samo ufność przez wielokrotne i właściwe ćwiczenia rozwija przymiot nadziei. Stateczność zaś, działając osobno, tworzy przymiot samokontroli, a wytrwałość przymiot cierpliwości. Tak więc, każda z tych łask jest rozwijana przez niezależne działanie organu religijnego. Pobożność, miłość braterska i miłosierdzie nie są rozwijane przez osobne działanie, ale przez kombinację dwóch organów religijnych. Pobożność oraz obowiązkowa miłość Boga i Chrystusa wytwarzają się przez zwyczajne i właściwe używanie kombinacji uszanowania i sumienności. Organy te używane razem wytwarzają przymiot pobożności. Miłość braterska i obowiązkowa miłość bliźniego, rozwijane poprzez ciągłe i właściwe używanie kombinacji uczuć życzliwości i sumienności rozwijają przymiot miłości braterskiej. Miłość do Boga i Chrystusa wytwarzana jest przez kombinację pobożności, funkcji poszanowania i wdzięczności. Natomiast miłość, miłosierdzie, w stosunku do braci w wierze i wszystkich ludzi, nawet wrogów, kultywowana jest przez ciągłe używanie kombinacji wdzięczności z życzliwością, która rozwija przymiot miłości. Wszystkie organy religijne otrzymały za pośrednictwem Ducha Świętego zdolność duchową, która stosowana i uaktywniana wciąż nową wolą, rozwija łaski nazywane przymiotami tych organów. Czynnikiem aktywnym w dodawaniu jest więc nowe stworzenie. W wieku następnym bez tej duchowej zdolności w swoich komórkach mózgowych ludzkość, przez poświęcenie, otrzyma nową wolę Chrystusową i rozwinie łaski pierwszorzędne. Oczywiście nie jest tak, że przed spłodzeniem z ducha, lub przed poświęceniem rodzaju ludzkiego w wieku następnym, żadna z tych łask nie jest to obecna. Przeciwnie. Cokolwiek człowiek naturalny rozwija przed poświęceniem jest dołączane po poświęceniu z korzyścią do dalszego rozwoju. Postępowanie takie ma wartość teraźniejszą i przyszłą, pomoc w poświęceniu, dla nas jako nowych stworzeń. Z tej przyczyny Jezus posiadając przed poświęceniem miłość doskonałą nie musiał biec do mety, ponieważ wszystko czego potrzebował jako nowe stworzenie, osiągnął przez lojalność podczas cierpień, przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Żydów rozdział 2 werset 10, za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany, i chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego, Żydów rozdział 5 wersety od 7 do 9. Gdy nastąpi dodanie łask pierwszorzędnych, pierwszy kierunek, do naszego postępowania, powinny być one utrzymane w aktywności, drugi kierunek. Apostoł Piotr również wskazuje na ten kierunek, jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. 2 Piotra rozdział 1 werset 8. Wytworzone przymioty nie mogą zostać w stanie spoczynku, ale muszą być utrzymywane w aktywności, po to by nasze usiłowania wzrostu przyniosły owoc. Aktywność potrzebna jest również do obrania przez nas trzeciego kierunku w postępowaniu rozwijania podobieństwa Chrystusowego. Trzeba więc dbać o łaski pierwszorzędne, ćwiczyć je wykorzystując każdą sposobność do tego, aby pobudzać naszą aktywność. Ciągłe używanie organów religijnych, których przymiotami są łaski pierwszorzędne, uczyni je coraz bardziej aktywnymi. Kierunek aktywności postępowania w rozwijaniu charakteru podobnego do Chrystusowego potrzebny jest nie tylko w życiu teraźniejszym, ale także przyszłym. Trzeci kierunek postępowania w rozwijaniu charakteru podobnego do naszego Pana powoduje obfitość łask pierwszorzędnych. Apostoł Piotr również wspomina o tym kierunku. Postępowanie to jest poprzedzającym w nas aktywność łask. Kiedy dodajemy łaski, a potem powodujemy ich aktywność, to działamy przez łaski, każdą z osobna. W obfitości przymioty te oddziałują na siebie, na ich różne organy, na uczucia dobre i złe, oraz na wszystkie uczucia niższe i ich przymioty. Przymioty spełniają również rolę pomocników i kontrolerów, aby przez nie i w nich urzeczywistnić wolę Boga. Pole działania obfitości dotyczy więc wszystkich naszych wyższych i niższych organów religijnych. W nowym stworzeniu obfitość pierwszorzędnych łask będzie obecna w ludzkich i duchowych uczuciach i ich przymiotach. Natomiast w człowieku naturalnym obfitość będzie tylko w uczuciach ludzkich, we wszystkich klasach i przymiotach uczuć. Łaski nie kontrolują się wzajemnie w swej obfitości, działając raczej na zasadzie wzajemnej pomocy, a czasem na zasadzie wzajemnego hamulca. Jeżeli któraś z łask skłonna jest do działania bez uwagi na równowagę innych łask, to pozostałe łaski działają jako hamulec dla tej jednej łaski, poddając ją właściwym zasadom. W obfitości łaski kontrolują wszystkie rysy charakteru. Służba kontroli powinna być przeważająca we wszystkich okolicznościach, by nie nastąpiło zło. Kontrola wynika nie z dowolności, lecz jest podyktowana przez zasady prawdy Bożej, aby nadzieja na osiągnięcie podobieństwa Chrystusowego i stania się błogosławieństwem dla innych została spełniona. Kontrola potrzebna jest również do doznania błogosławieństwa wśród moralnego porządku spraw, by wzbudzić ufność do Boga i Chrystusa, oraz uczynić nas zdatnymi do otrzymania chwały, czci i nieśmiertelności w Królestwie, tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, da żywot wieczny, Rzymian rozdział 2 werset 7. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 2 Piotra rozdział 1 wersety 10 i 11. C. Procesy postępowania w rozwijaniu podobieństwa Chrystusowego. Procesy postępowania w rozwijaniu podobieństwa Chrystusowego są postępowymi formami działania przy rozwijaniu umysłów i serc, podczas kultywowania charakteru doskonałego. Rozwój naszego charakteru w żaden sposób nie postępuje według jednej formy działania, ale ciągle przechodzi przez różne formy, zawsze prowadząc za sobą poprzednie, zbliżając się do następnych form. Procesy są ściśle ze sobą połączone i częściowo identyczne z procesem, przez który Bóg rozwija nas do narodzenia z ducha. Procesy te nazywają się tak samo, poza spłodzeniem i narodzeniem, chociaż w odróżnieniu od Bożego dzieła, mają być naszym działaniem. Przyczyna naszej bierności przy spłodzeniu i narodzeniu z ducha jest oczywista. Nie możemy przecież sami spłodzić się, lub narodzić się z ducha. Musimy jednak wykonać część tych dwóch procesów. Wymienienie ich lepiej pomoże nam w zrozumieniu znaczenia wykonywanych czynności. Proces pierwszy. Utrzymanie stanu poświęcenia. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Żydów rozdział 3 werset 14. Proces drugi. Pobudzenie sił do aktywności. Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie, albowiem niektórzy nie znają Boga, dla zawstydzenia waszego to mówię. 1 Koryntów rozdział 15 werset 34. Proces trzeci. Powodowanie wzrostu. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. 2 Piotra rozdział 3 werset 18. Proces czwarty. Wzmacnianie tego, co wzrosło. Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana. Izajasza rozdział 35 werset 3. Proces piąty. Przezwyciężenie zła, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Rzymian rozdział 12 werset 2. Proces szósty. Zrównoważenie dobra, a Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. 1 Piotra rozdział 5 werset 10. Proces siódmy. Krystalizacja dobra. 1 Piotra rozdział 5 werset 10. Procesy te są drogami naszych serc i umysłów w rozwijaniu nowych stworzeń. Każdy poczyniony krok na tej drodze nie może zostać zaniechany, gdyż wciąż działa na nas w towarzystwie nowych kroków, stawianych przez nas. Łaski pierwszorzędne, poza tym co otrzymujemy od nich przed poświęceniem, nie kierują i nie kontrolują procesów, zanim trzeci proces powodujący wzrost nie rozwinie łask. Dopiero od czwartego procesu łaski wykonują wzmocnienie tego co wyrosło, oraz zapoczątkowują, kierują i kontrolują procesy, wtedy też zaczynają kontrolę nad trzema pierwszymi procesami. Procesy są formami działalności, przez które nowe stworzenie rozwija charakter w czasie teraźniejszym, oraz są formami działalności, przez które klasa restytucji rozwinie charakter doskonały w wieku następnym. D. Rodzaje postępowania w rozwijaniu podobieństwa Chrystusowego. Rodzaje postępowania przy rozwijaniu charakteru doskonałego zależą od sposobów używania zespołów komórek mózgowych jako organów religijnych i ich przymiotów, które różnie działając, tworzą określone operacje. Sposoby postępowania są odrębne i różne od siebie i jako takie powstrzymują lub rzutują na różne dziedziny naszej działalności. Oto rodzaje postępowania w rozwijaniu charakteru podobnego do Chrystusowego. Po pierwsze, przywiązanie uczuć do dobra. Po drugie, odrywanie uczuć od nieodpowiednich i złych obiektów, aby przez miłość do tych obiektów, uczucia nie kontrolowały łask pierwszorzędnych. Po trzecie, powstrzymywanie błędów i uczuć, które starają się kontrolować łaskami pierwszorzędnymi. Po czwarte, posługiwanie się nieprzenikliwymi uczuciami w celu opierania się atakom spowodowanym błędami, zabezpieczając i utrzymując bierność tych uczuć i błędów, które próbują kontrolować łaskami pierwszorzędnymi. Po piąte, popieranie słabych uczuć przez uczucia mocne i łaski. Po szóste, używanie dobrych uczuć jako sług sprawiedliwości i świętości. Po siódme, zgodność każdego rysu charakteru z pozostałymi rysami charakteru, kierowana prawidłowymi zasadami. Przedstawione sposoby postępowania są więc, w ćwiczeniu naszych organów mózgowych, odrębne i różne od siebie. Wymienione rodzaje postępowania mogą być używane przez człowieka naturalnego i nowe stworzenie w akcie rozwijania charakteru doskonałego. Gdy tylko łaski pierwszorzędne zostaną rozwinięte, kontrolują i używają sposobów według potrzeb. Nowe stworzenie dokonuje po raz pierwszy użycia przywiązania uczuć do dobra w organach religijnych, przez ćwiczenie łask pierwszorzędnych, które to łaski zostały rozwinięte przed spłodzeniem z ducha. Wzrastające łaski działają w ten sam sposób nie tylko w organach religijnych, ale także we wszystkich organach mózgowych. Chociaż łaski działają pod względem duchowym, to człowiek naturalny może ich używać pod względem ludzkim. Trzeba pamiętać, że nowa wola działająca przez łaski pierwszorzędne, które są przymiotami zasad, spełnia funkcję kontrolną naszego zachowania. Metody postępowania w rozwijaniu charakteru podobnego do Chrystusowego. Metody postępowania w rozwijaniu charakteru doskonałego dzielą się na dwie klasy, ogólną i specjalną, z których każda dzieli się na 7, do rozwijania dobra i 7 do zwalczania zła. W artykule tym podane zostaną niekompletne wiadomości na temat metod, gdyż temat ten realizowany będzie w innym artykule. Metoda kontroli uczuć wyższych nad niższymi zaklasyfikowana jest jako metoda specjalna do rozwijania dobra. Klasyfikacja ta jest oczywiście prawidłowa, ponieważ przez kontrolę uczuć wyższych nad niższymi uprawiamy łaski drugorzędne w związku z uczuciami samolubnymi, niegrzesznymi. Ponadto kultywowana jest dyspozycja związana z uczuciami społecznymi, a także przygotowana jest droga do kultywowania dyspozycji niebiańskiej, związana z niższymi uczuciami, które nazywamy społecznymi w człowieku ziemskim, a niebiańskimi w nowym stworzeniu. Metoda ta jest również pomocna w pokonywaniu zła. 7 spośród metod specjalnych podanych jest jako sposoby postępowania, które ukazują 7 niezależnych i pojedynczych sposobów używania zdolności. Różnią się one od pozostałych metod specjalnych funkcjonowaniem, gdyż są rodzajami uaktywniania naszych zdolności. Z tej przyczyny będą traktowane nie tylko jako metody, ale także sposoby postępowania. Możemy więc przywiązywać lub odrywać uczucia od niektórych obiektów, hamować lub kontrolować uczucia stosownie do sytuacji, posługiwać się nieprzenikliwymi uczuciami przy odpieraniu ataków zła, kontrolować uczucia niższe uczuciami wyższymi, używać uczuć jako sług sprawiedliwości i świętości, oraz wszystkie uczucia utrzymywać w równowadze i harmonii. Kombinacja metod i sposobów jest jedyną drogą uaktywnienia zdolności jako zdolności. F. Porządek postępowania w rozwijaniu charakteru podobnego do Chrystusowego. Porządek postępowania w rozwijaniu charakteru podobnego do Chrystusowego jest to poprzedzanie i mieszanie się, oraz następowanie po sobie, jeden po drugim, kierunków, procesów, sposobów i metod. Trzeba odróżnić porządek logiczny od aktualnego i zastosowanego. Zdarza się czasem, że porządek logiczny, aktualny i zastosowany są identyczne, ale z powodu anormalności dyspozycji porządek aktualny lub zastosowany nie odpowiada porządkowi logicznemu i odbiega od niego w przypadku takiej potrzeby. Ze względu na różnorodność w aktualnym porządku postępowania, porządek logiczny nie zostanie szczegółowo opisany, ale przedstawiony w opisie. Postępowanie rozpoczynamy przez uruchomienie pierwszego i drugiego procesu. Proces pierwszy. Zachowanie stanu poświęcenia. Proces drugi. Pobudzenie sił do aktywności. Na podstawie tych dwóch procesów, łaski pierwszorzędne otrzymane przed poświęceniem przywiązują swoje zdolności do rzeczy, o których mówi Pismo, a tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Kolosensów rozdział 3 werset 1 i 2. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Rzymian rozdział 12 werset 9. Łaski pierwszorzędne wykonując słowo, powodują dalszy swój wzrost, rozwijają trzeci proces i pierwszy kierunek postępowania, wytworzenie wzrostu i dodanie łask pierwszorzędnych. We wszystkich czynnościach opisanych dotąd w porządku postępowania, w rozwijaniu charakteru doskonałego, obecna jest wytrwałość, która owocuje w czwartym procesie dając wzmocnienie tego co wzrosło, i w drugim kierunku czyniąc łaski pierwszorzędne aktywnymi. Wytrwałość na tym stopniu rozwoju przygotowuje nas również do uruchomienia trzeciego kierunku postępowania, powodując obfitość łask pierwszorzędnych. Trzeci kierunek rozpoczyna się w organach religijnych, gdy łaski pierwszorzędne zaczynają używać drugiego, trzeciego i czwartego sposobu, czyli oderwanie uczuć od nieodpowiednich i złych obiektów, aby przez miłość do tych obiektów, uczucia nie kontrolowały łask pierwszorzędnych. Powstrzymywanie błędów i uczuć, które starają się kontrolować łaskami pierwszorzędnymi, posługiwanie się nieprzenikliwymi uczuciami w celu opierania się atakom spowodowanych błędami, zabezpieczając i utrzymując bierność tych uczuć i błędów, które próbują kontrolować łaskami pierwszorzędnymi. Kiedy zostanie to dokonane, rozpoczyna się piąty proces, znieczulenie zła. Dokonywany jest on w zależności od tego jak zło powiązane jest z naszymi organami religijnymi. Następną rzeczą w porządku postępowania jest, by łaski pierwszorzędne obfitowały, będąc ułożone w pozytywnym stosunku do siebie i organów, których są przymiotami. Dokonuje się to przy pomocy pierwszego i drugiego procesu. Przez kombinowane i wzajemne działanie łask na siebie, by w rezultacie wykonały pierwszy, piąty i szósty sposób, czyli przywiązanie uczuć do dobra, popieranie słabych uczuć przez uczucia mocne i łaski, używanie dobrych uczuć jako sług sprawiedliwości i świętości. Przez takie postępowanie trzeci proces, oraz pierwszy, piąty i szósty sposób są wytwarzane w obfitości łask pierwszorzędnych ułożonych w równowadze i harmonii. Wszystkie wymienione, ciągle wykonywane czynności, wytwarzają czwarty proces przy pomocy łask pierwszorzędnych, ułożonych w równowadze i harmonii. Obfitość przez stosowanie siódmej metody, zgodność każdego rysu charakteru z pozostałymi rysami charakteru, kierowana prawidłowymi zasadami, wytwarza szósty proces, czyli równowagę w łaskach pierwszorzędnych. Następnie obfitość wytwarza również proces siódmy, doskonalenie, krystalizacja dobra, ostatni, używając łask pierwszorzędnych do krystalizacji indywidualnej i w stosunkach wzajemnych. Dotychczas obfitość pokazana została w aktywności łask pierwszorzędnych ograniczonych do siebie samych, uczuć religijnych i błędów. Ponieważ obfitość musi nastąpić również w stosunku do niższych duchowych i ludzkich uczuć i błędów, zanim cała procedura zostanie zakończona, omówiony zostanie pod tym względem porządek logiczny. Łaski pierwszorzędne powinny górować nad obfitością niższych uczuć, aby nie nastąpiło zło. Kontrola łask nad uczuciami niższymi rozpoczyna się przy pierwszym i drugim procesie. Powstrzymują one niższe uczucia i powodują przywiązanie ich do dobra, pierwszy sposób. W przypadku nowego stworzenia dobre rzeczy są rzeczami na poziomie duchowym, a w przypadku człowieka naturalnego, dobrym rzeczom odpowiadają dobre rzeczy ziemskie, do których należy przywiązywać uczucia niższe. Nowe stworzenie, u którego łaski górują nad obfitością, powodują zdolność do kultywowania wzrostu, trzeci proces, niższych łask pierwszorzędnych. Następnie łaski pierwszorzędne uruchamiając pierwszy, piąty i szósty sposób, dokonują czwartego procesu, wzmocnienia dobra niższych łask pierwszorzędnych i uczuć. Wtedy wyższe łaski pierwszorzędne są gotowe do zastosowania drugiego, trzeciego i czwartego sposobu do naszych niższych uczuć i ich błędów, i dokonać piątego procesu, zniszczenia zła, w naszych uczuciach niższych i ich błędach. Po wystąpieniu procesu piątego następuje obfitość łask pierwszorzędnych w niższych uczuciach, w niższych łaskach pierwszorzędnych, w łaskach drugorzędnych i trzeciorzędnych, przez wystąpienie siódmego sposobu, zgodność każdego rysu charakteru z pozostałymi rysami charakteru, kierowana prawidłowymi zasadami. Powoduje to wystąpienie szóstego procesu, równowagi. Następnie obfitość pracuje nad wytworzeniem siódmego, ostatniego, procesu, udoskonalenia charakteru, przez krystalizowanie każdego rysu charakteru, rozwiniętego i zrównoważonego zgodnie z prawidłowymi zasadami. Pamiętajmy, że podany porządek postępowania jest porządkiem logicznym, a nie w większości wypadków, faktycznie występującym. Rozpatrując kolejne etapy tej procedury, łatwo zauważyć można cudowne działanie w rozwijaniu charakteru podobnego do Chrystusowego. Cudownym wydaje się być porządek przeprowadzania kierunków procesów, sposobów i metod, w miarę postępu rozwoju charakteru doskonałego. Zakończona procedura daje niezwykle wartościowy wytwór. Warto pamiętać, że najważniejszą rzeczą w procedurze rozwijania charakteru doskonałego są kierunki postępowania, dodawanie, uaktywnianie i obfitowanie. Drugi list apostoła Piotra, 2 Piotra rozdział 1 wersety od 5 do 8, jest tym miejscem w Biblii, gdzie podana jest najważniejsza instrukcja na budowę charakteru podobnego do Chrystusowego. G. Wyniki postępowania w rozwijaniu charakteru podobnego do Chrystusowego. Wyniki postępowania w rozwijaniu charakteru doskonałego podane są w drugim liście apostoła Piotra. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 2 Piotra rozdział 1 wersety od 8 do 11. Wyniki mogą być więc negatywne i pozytywne. Uchybienia w wykonywaniu rzeczy do rozwoju charakteru podobnego do Chrystusowego sprowadza dwa rodzaje zła. Po pierwsze, ślepota na postępującą prawdę, utratę wzroku duchowego, kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy i krótkowzroczny. Po drugie, życie znów oddane grzechom, od których zostało oczyszczone, i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Pozytywne wyniki są następujące. Po pierwsze, niemożliwość, bezpłodność, jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają. Po drugie, udzielenie rzeczywistej płodności, nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni. Po trzecie, uzdolnienie do powołania i wyboru, dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Po czwarte, zachowanie każdego przed upadkiem, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. Po piąte, wejście do Królestwa, w ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Obietnica Boża jest więc na pewno potężnym bodźcem do postępowania prowadzącego do rozwijania charakteru na podobieństwo Chrystusowe. Zastosowania specjalne. W rozdziale tym zostanie przedstawione specjalne zastosowanie kierunków postępowania. Zastosowanie pierwsze. Dodawanie łask pierwszorzędnych. W drugim liście apostoła Piotra jest napisane: i właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. 2 Piotra rozdział 1 wersety od 5 do 7. Słowa te wytyczają pierwszy kierunek postępowania przy rozwijaniu charakteru na podobieństwo Chrystusowe. Mówią, co czynić, aby uzdolnić nas do dodania łask pierwszorzędnych. Przez słowo dodaj rozumiemy staraj się, by łaski wiary, cnoty, samokontroli, cierpliwości, pobożności, miłości braterskiej i miłosierdzia rosły. Przy rozpoczynaniu przez nas starania, by łaski wzrastały, musimy pamiętać, że powinny być one poprzedzone przez pierwsze dwa procesy. Zastosowanie drugie. Utrzymanie w poświęceniu. Ale napominajcie jedni i drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Żydów rozdział 3 werset 13. Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie, albowiem niektórzy nie znają Boga, dla zawstydzenia waszego to mówię. 1 Koryntów rozdział 15 werset 34. Jeśli te dwa procesy są dostatecznie czynne, to one prowadzą nas logicznie do wykonania pierwszego sposobu, nastawiając nasze uczucia na dobro. Lgnij do tego, co jest dobre, szukaj tych rzeczy, które są w górze, nastaw swoje uczucia na rzeczy w niebie. Rzymian rozdział 12 werset 9, Kolosensów rozdział 3 wersety 1 i 2. A skoro pierwszy kierunek postępowania dodaje łaski pierwszorzędne, to sferą jego działalności są jedynie organa religijne, a przeto będzie on używał tylko tyle z pierwszego sposobu postępowania, ile wymaga bezpośrednie użycie tylko organów religijnych i to tylko jednego lub dwóch, który ma, względnie mają jako swój, względnie swoje przymioty, odnośną łaskę. Tak więc kultywowanie wiary według pierwszego kierunku postępowania wymaga, by organ duchowości, i jedynie duchowości był przywiązany do rzeczy, w które wierzyć należy. Kultywowanie pobożności według pierwszego kierunku postępowania wymaga, by tylko świadomość i poszanowanie były przywiązywane do tych osób, Boga i Chrystusa, co do których sprawiedliwość wymaga, byśmy ich miłowali z całego serca, umysłu, duszy i siły. Tak samo pozostałe uczucia religijne, pojedynczo i jedynie, jeśli łaska poszukiwana jest tą, która jest przymiotem dwóch organów religijnych, mają być przywiązane do odpowiednich swoich obiektów. Nowa wola działając przez którąkolwiek z łask, które kultywowaliśmy przed poświęceniem, jest czynnikiem działającym przy poprzednim pierwszym i drugim procesie, a na te, jako na bazę, działa pierwszy sposób, nastawiając uczucia religijne na właściwe im obiekty. Przez wielokrotne czynienie tego, produkuje ona łaski pierwszorzędne, to jest dodaje je. Tak to wykonuje ona trzeci proces, wytwarzanie dobra, w uczuciach religijnych i dokonuje pierwszego kierunku postępowania. Jest kilka metod pożytecznych przy skutecznym działaniu w tym kierunku postępowania. Daje się zauważyć, że pierwszy sposób postępowania, wymagany przy wykonywaniu tego dodawania jest identyczny z trzecią metodą specjalną do rozwijania dobra, to jest, nastawienie uczuć na dobro. Ta metoda specjalna będzie przeto musiała być tutaj stosowana. Dwie inne spośród metod specjalnych do rozwijania dobra, zostaną poznane jako bardzo pomocne przy dodawaniu łask pierwszorzędnych w organach religijnych, to jest, pierwsza i druga. Metoda pierwsza. Naśladowanie Boga i Chrystusa przez pobożne rozważanie ich charakterów, i metoda druga. Poddanie naszych serc i umysłów wpływom Słowa Bożego, przez zachowywanie Jego części, odnoszących się do nich. Także stosowanie którejkolwiek lub wszystkich metod ogólnych okaże się pomocnym. Ponieważ chcemy w innym związku pokazać, jak nastawiać uczucia religijne na rzeczy duchowe, nie trzeba będzie pokazywać tego tutaj. Nie będzie tam jednak pokazane, jak uruchomić nasze organa życzliwości i świadomości na świat ludzkości i naszych wrogów w miłości braterskiej, ani jak nastawiać nasze organa życzliwości i wdzięczności na nich w miłosierdziu. Pokrótce będzie to tutaj uczynione. Nowe stworzenie uruchamia organ życzliwości i sumienności i nastawia je na te osoby, popierając ten sposób wyżej wymienionymi metodami ogólnymi i specjalnymi, dopóki nie będziemy ich miłowali z litości nad ich obecnym stanem upadku, uznając ślady podobieństwa Bożego, przez nich jeszcze posiadanego, oraz ich przyszły stan restytucji, i z dobrotliwością, szczególnie względem ich potrzeb religijnych, tak jak my, z odpowiednimi życzeniami poddanymi woli Bożej chcielibyśmy, żeby oni postępowali względem nas, gdybyśmy my byli na ich miejscu. Jeżeli te same rzeczy są względem nich czynione z rozkoszy nad dobrymi zasadami, przywiązując do nich nasze organy życzliwości i uszanowania, to będziemy zdolni dodać miłosierdzie w stosunku do świata ludzkości i naszych wrogów. Uaktywnienie łask pierwszorzędnych. Jako poprzedzające wykonanie tego niezbędne są, drugi kierunek postępowania, pierwsze trzy procesy. Proces pierwszy, zachowanie naszego ducha w poświęceniu. Proces drugi, pobudzenie naszych sił do aktywności. Proces trzeci, tworzenie wzrostu i to jedynie w organach religijnych, pierwszy sposób. Nastawienie naszych uczuć religijnych na ich obiekty, I pierwszy kierunek postępowania, dodawanie łask pierwszorzędnych w organach religijnych. Na tym, jako na podwalinie, budowany jest drugi kierunek postępowania. Czynnikiem działającym w tej sprawie jest nowe stworzenie, przez organa religijne, które na tym stopniu wytworzyły już wzrost każdej z łask pierwszorzędnych, jako przymiot odnośnego jej organu lub organów. Sposób, który ma być użyty w tym kierunku postępowania, jest pierwszym w swoim zastosowaniu do zdolności religijnych, nastawiając je na dobro. Metody, których ten kierunek postępowania ma używać, są te same, co w pierwszym kierunku postępowania. Te metody muszą być ciągle stosowane, a organa religijne ciągle przywiązywane na właściwe sobie obiekty. Zasady zastosowane do okoliczności wyznaczą, które z organów mają być użyte. Jedyną przeto różnicą między tym i poprzednim kierunkiem postępowania jest to, że poprzedni kierunek doprowadza łaski pierwszorzędne do pełnego wzrostu, a ten kierunek używa ich ciągle po ich wyrośnięciu, i w ten sposób dokonuje czwartego procesu, wzmocnienia tego co wyrosło. Pierwszy wytwarza, drugi pomnaża dobre uczynki względem ojca, syna, braci, świata i naszych wrogów. Tak pierwszy, jak i drugi kierunek postępowania przygotowują drogę dla trzeciego oraz odpowiednich procesów i sposobów postępowania. Niepotrzebne jest podawanie przykładów na to, jak ten kierunek postępowania działa pod względami duchowymi, ponieważ będzie to uczynione obszernie w innym miejscu. Również niepotrzebne będzie podawanie opisów na to, jak ten kierunek postępowania działa wobec świata ludzkości i naszych wrogów, jak tylko wspomnieć, że dzieło omawiane wyżej ma być kontynuowane przy każdej właściwej okazji, to zaś wytworzy pożądany skutek, dokonanie drugiego kierunku i czwartego procesu postępowania, wzmocnienie dobra, które wyrosło. Tak wyposażeni we wszystko cośmy osiągnęli przez działanie dotychczas wymienione, okazujemy się przygotowani do podjęcia się najpotrzebniejszego i najtrudniejszego spośród trzech kierunków postępowania. Okazujemy się wyposażeni we wszystkie łaski pierwszorzędne, każdą z nich i wszystkie razem, wzmocnione w znacznym stopniu do dzieła, które odtąd mamy wykonać, to jest, obfitości. Obfitość łask pierwszorzędnych. Jak dotychczas podano, te trzy kierunki postępowania przy kultywowaniu charakteru podobnego do Chrystusowego, są rzeczami najważniejszymi, odnoszącymi się do jego rozwoju. Pan raczył pozwolić apostołowi Piotrowi podać nam to, co jest największą ze wszystkich instrukcji do budowy charakteru. Chociaż wszystkie te trzy kierunki postępowania mają możliwie największe znaczenie, to trzeci jest bez wątpienia najtrudniejszy i najdalej sięgający z tych trzech, mimo że z natury sprawy, pierwszy i drugi muszą go poprzedzać i działać jako podwalina. Wszystkie pozostałe rysy charakteru, poza poprzednio omawianymi, są wykonywane przez ten kierunek postępowania. Podajmy jeszcze dla podkreślenia, na co te kierunki zasługują. One są największą i najważniejszą rzeczą prowadzącą do budowy charakteru. Tak, jak pierwsza metoda specjalna do rozwoju dobra jest najważniejszą ze wszystkich metod, tak te trzy kierunki postępowania są największymi i najważniejszymi rzeczami w całym rozwoju charakteru. Dajmy im w naszym życiu ich zasłużone miejsce. Obfitość łask pierwszorzędnych dotyczy każdego rysu charakteru, z wyjątkiem pierwszych dwóch kierunków postępowania. Omówimy ją z dwóch punktów widzenia. Obfitość łask pierwszorzędnych po pierwsze, wobec uczuć wyższych, ich przymioty i stosunki, oraz po drugie, wobec uczuć niższych, ich przymioty i stosunki. Obfitość łask pierwszorzędnych wobec uczuć wyższych, ich przymioty i odniesienia w stosunku do zła. Z naszymi wyższymi, to jest, religijnymi uczuciami, wiąże się mniej lub więcej zła. Czasami są one przywiązane do obiektów złych, na przykład nie jedna osoba ufa bałwanom wyznaniowym, miłuje fałszywych bogów, ufa im i pokłada w nich nadzieję i tak dalej. Zdarza się, że nasze organa religijne przez nieużywanie lub nadużywanie powodują błędy pierwotne, antytezy łask pierwszorzędnych, na przykład zamiast wiary obecna jest niewiara lub wątpliwość, zamiast nadziei, zniechęcenie, przygnębienie i rozpacz są obecne. Obfitość łask pierwszorzędnych będzie ćwiczyła się, wobec tych drugich, trzecim i czwartym sposobem postępowania i przez to nie tylko odsunie zdolności religijne od niewłaściwych obiektów, ale powstrzyma także usiłowania, które te błędne kierowane organa i połączone z nimi błędy czynią, by kontrolować nasze łaski pierwszorzędne, a również utrzyma nieaktywność tych źle skierowanych uczuć religijnych i ich błędów. Łaski obfitujące względem zła w naszych uczuciach religijnych, obejmą przede wszystkim nasze uczucia religijne, kiedy przylegają one do niewłaściwych i nieodpowiednich obiektów i oderwą ich od nich. Nowa wola w nowym stworzeniu jest przez te łaski aktywnym czynnikiem w tym dziele. Nowa wola, poza nowym stworzeniem, uczyni to u człowieka naturalnego. Proces piąty, zniszczenie zła, działać będzie w aktywności. Wszystkie metody ogólne i trzy spośród metod specjalnych do pokonywania zła udzielą pomocy w tym dziele, dodatkowo do pierwszej metody do pokonywania zła, odrywania uczuć od zła, która to pierwsza metoda jest drugim sposobem postępowania i jedyną stosowalną do szczególnego dzieła, tutaj rozważanego. Trzy metody specjalne do pomocy uzdalniającej łaski pierwszorzędne do odrywania naszych uczuć religijnych od złych obiektów, są to. Metoda pierwsza. Oczyszczenie od zła przez poddanie zła wpływom słowa. Metoda druga. Zastąpienie zła dobrem przeciwnym. Metoda trzecia. Wstrzymanie zła przez inne, aniżeli przeciwne dobro. Nie trzeba będzie dawać na to przykładów z organami indywidualnymi, ponieważ zostanie to dostatecznie pokazane w przyszłych rozprawach. Wyniki sprowadzenia obfitości łask pierwszorzędnych, według tego sposobu, wobec naszych uczuć religijnych, kiedy one lgną do obiektów niewłaściwych, są różne. Obfitość przyspiesza proces piąty, w organach religijnych, osłabia opór w stosunku do łask pierwszorzędnych i ratuje nas od niejednego upadku. Łaski pierwszorzędne usuwają złe pożądania. Drugą rzeczą, którą wykonują łaski pierwszorzędne obfitując również wobec naszych organów religijnych, pod wpływem zawartego w nich zła, powstrzymują je od pożądań, kiedy one lgną do niewłaściwego obiektu i błędów z nimi związanych, jeżeli pożądania zaczynają nas kontrolować. Wynika z tego, że trzeci kierunek postępowania, obfitowanie, działa razem z trzecim sposobem, usuwając złe i nieodpowiednie uczucia i ich błędy, kiedy one próbują kontrolować łaski pierwszorzędne. W tym przypadku u nowego stworzenia czynnikiem aktywnym będzie nowa wola działająca przez te same łaski. Te same metody, omawiane w poprzednim rozdziale, są stosowane do tego kierunku obfitowania przez sposób trzeci. Później pokażemy ilustrację tego. Wyniki osiągnięte przez stosowanie obfitowania są, piąty proces, zniszczenie zła, osłabienie oporu względem łask pierwszorzędnych, wzmocnienie w nich wolności do zajęcia się innymi czynnościami, jako też zwiększone uwolnienie od upadku w zło. Trzecią rzeczą, którą czynią łaski pierwszorzędne obfitujące wobec zła w naszych uczuciach wyższych i ich błędach, jest czwarty sposób postępowania, to jest wykazywanie nieprzenikliwych uczuć i łask przy opieraniu się atakom ze strony naszych błędów, zabezpieczając i zachowując przez to nieaktywność uczuć religijnych, kiedy one próbują lgnąć do złych obiektów, oraz nieaktywność błędów pierwotnych, kiedy one próbują ćwiczyć się. Tutaj działają znowu te same czynniki, co i w poprzednich zastosowaniach. Czwarty sposób jest tutaj stosowany. On działa przez zachowanie, wśród pokus i prób, wyników zabezpieczonych przez łaski pierwszorzędne obfitowaniem wobec drugiego i trzeciego sposobu, opisanych w poprzednich dwóch rozdziałach. Łaski pierwszorzędne wspomagane są przy tym sposobie obfitowania przez użycie trzech następujących metod specjalnych. Metoda trzecia. Unikanie zła. Metoda czwarta. Odwrócenie serca i umysłu od zła. I metoda siódma. Przedstawienie złu nieprzenikliwego serca i umysłu. Nie będzie potrzebne podawanie zastosowań szczególnych, ponieważ uczynimy to później. Wynikami tego zastosowania obfitości są dokonania procesu piątego, zniszczenie zła w organach religijnych, jak też utrzymanie wyników drugiego i trzeciego sposobu postępowania w stosunku do dobra. Łaski pierwszorzędne nie tylko obfitują wobec naszych uczuć religijnych pod względem zła, lecz także pod względem dobra, związanego z tymi uczuciami. Przede wszystkim czynią one to przez wzajemne przywiązywanie się do dobra. To jest szczególnie potrzebne dla łask słabych w czasie pokusy, a właściwie jest to dziedzina działania pod tym względem łask mocnych pierwszorzędnych. Należy zauważyć, że w tym dziele obfitość jest pierwszym sposobem postępowania, który jest także trzecią metodą specjalną do dokonywania dobra, przez przywiązanie uczuć do dobra. Do dokonania tego wszystkiego okazują się pomocne metody ogólne. Wynikiem osiągniętym przez takie obfitowanie łask pierwszorzędnych jest proces trzeci, wytworzenie wzrostu w łaskach pierwszorzędnych i w organach religijnych, a stałe jego używanie da w skutku czwarty proces, wzmocnienie tego, co wyrosło. Tutaj znowu ilustracje tej operacji zostaną podane w związkach późniejszych. Trzecim sposobem stosowania trzeciego kierunku postępowania pod względem dobra w wyższych lub religijnych uczuciach jest dla łask pierwszorzędnych wzajemne używanie siebie dla służenia sprawiedliwości i świętości. Zgodnie z tym, trzeci kierunek używa szóstego sposobu postępowania w sferze naszych uczuć religijnych. Czynnikiem jest tu nowa wola, używająca jednej lub kilku łask pierwszorzędnych do pobudzania innych i pomagania im w służbie Panu. Oprócz metody ogólnej, metody specjalne piąta i szósta do czynienia dobra okażą się pomocnymi. Metoda piąta. Ujarzmienie naszych uczuć dla woli Boga i metoda szósta. Popieranie słabych przez mocne rysy charakteru chrześcijańskiego. Ta aktywność obfitości wytworzy czwarty proces, wzmocnienie tego, co wyrosło w zdolnościach religijnych, a jej inne skutki czciły Boga i Jemu się podobały i służyły, oraz będą służyły braciom, światu ludzkości i naszym wrogom. Ilustracje na ten nagłówek będą podane w przyszłości. Czwartym sposobem, którym nasze łaski pierwszorzędne mogą obfitować w dobro wobec naszych uczuć religijnych i ich przymiotów, jest wzajemne dostosowanie się ich zgodnie z właściwymi zasadami. Porządek, kolejność. Tego dostosowania się podaje nam Piotr w kolejności, w której on wymienia te cnoty. Zgodność, harmonia tego porządku wymaga, by każdy z tych przymiotów działał i pozwalał pozostałym działać tak, by każdy uszanował prawo innego i by prawa każdego były w kolejności wymienionej przez Piotra. Zobaczymy, że to jest wykonywane według siódmego sposobu postępowania w wyższych uczuciach i przymiotach. Tutaj także czynnikiem działającym jest ten sam co i w pozostałych zastosowaniach. Poza metodą ogólną, pierwsza, druga i siódma metoda specjalna do czynienia dobra, metoda pierwsza, naśladowanie. Metoda druga, poddawanie się. Metoda siódma, opanowanie wszystkich rysów charakteru przez mądrość, moc, sprawiedliwość i miłość, wzajemnie połączonych w układzie uporządkowanym, w ten sposób przyczyniają się do obfitości. Wynikiem będzie proces szósty, zrównoważenie charakteru w organach religijnych i ich przymiotach, łaskach pierwszorzędnych. Piątym sposobem, w który łaski pierwszorzędne obfitują wobec dobra w organach religijnych i ich przymiotach, jest skrystalizowanie ich indywidualnie oraz w ich wzajemnych do siebie stosunkach zgodnie z prawidłowymi zasadami. To znaczy uczynić ich niezłomnymi, każdego z osobna i każdego w stosunku do pozostałych. Bolesne próby i pokusy wymagają do tego potrzebnych doświadczeń. Czynnik tu działający jest ten sam, który wymieniony został poprzednio. Wszystkie metody okażą się pomocne w tej czynności. To dzieło jest dokonywane przez trzeci kierunek postępowania w związku z siódmym procesem krystalizującym organa religijne, oraz ich organa i ich łaski, indywidualnie i w ich wzajemnych do siebie stosunkach, i daje w wyniku doskonałość charakteru w wyższych uczuciach. Żadne ilustracje tej szczególnej nie są tu potrzebne, gdyż mogą one być znalezione w rozprawach późniejszych. Obfitość łask pierwszorzędnych wobec uczuć niższych, ich przymioty i stosunki, względem zła. Ponieważ są trzy sposoby postępowania używane przy obfitowaniu łask pierwszorzędnych wobec zła, związanego z uczuciami religijnymi, to tak samo te trzy sposoby są używane przez ten kierunek postępowania względem zła, połączonego z uczuciami niższymi. Tymi sposobami są sposoby drugi, trzeci i czwarty. Pierwszą rzeczą, którą czynią łaski pierwszorzędne przy swoim obfitowaniu wobec uczuć niższych względem zła jest oderwanie ich od obiektów, dla których pożądania starają się one kontrolować łaski pierwszorzędne. Taki użytek tego postępowania jest przeto przez drugi sposób. Łaski pierwszorzędne obfitują według tego sposobu wobec wszystkich naszych uczuć niższych, nie tylko ludzkich niższych. Łaski pierwszorzędne mają dalszą, następną rzecz uczynić z uczuciami ludzkimi, oderwać je całkowicie od ich obiektów naturalnych, o tyle, o ile dotyczy to samolubnej uciechy z nich. One mogą być pożądane na tyle, na ile mogą być użyte na chwałę Bożą. Wszystkie nasze właściwe i naturalne ludzkie uczucia zdolne są do takiego użytku. W przypadku większości z nich takie oderwanie uczuć powodować będzie taki skutek, że nie będziemy mieli dla nich jakiegokolwiek pożądania po opuszczeniu ciała, ponieważ nie będą one częścią naszego dziedzictwa. Będą istniały inne, których zdolni będziemy używać po opuszczeniu ciała, na przykład miłość do wiedzy ludzkiej o ziemi z jej nieodłącznymi dodatkami, ludem, ziemską pięknością, porządkiem, harmonią, rządem i tak dalej. Przyczyną tego będzie to, że one będą częścią naszego dziedzictwa i będą działały po opuszczeniu przez nas natury ludzkiej, lecz nasza miłość do nich będzie istniała przez nasze duchowe, ani ludzkie uczucia. Nowe stworzenie jest teraz przez łaski pierwszorzędne aktywnym czynnikiem, wykonującym ten kierunek przez ten sposób postępowania. W następnym wieku nowa wola człowieka naturalnego będzie to czyniła w swoich najbliższych uczuciach ludzkich. To jest teraz potrzebne dla zmiany naszych uczuć na odpowiednie uczucia duchowe i dla pozostania martwym dla grzechu, błędu, samolubstwa i światowości. W następnym wieku będzie to potrzebne dla pozostania martwym dla grzechu i błędu. To również przygotuje drogę dla łask drugorzędnych, osłabia zdolność naszych niższych uczuć do obalenia łask pierwszorzędnych, pomaga też uzdalniać nas do osiągnięcia procesu piątego, zniszczenia zła. Oprócz pierwszej metody specjalnej do pokonywania zła, która jako drugi sposób postępowania używana jest w tej czynności, druga, oczyszczenie przez słowo, i szósta metoda specjalna do pokonywania zła, pokonywania przez tłumienie, są najbardziej pomocne w tym zastosowaniu obfitości. Ogólne metody do pokonywania zła pomagać będą też do tego. Drugie zastosowanie tego kierunku postępowania następuje przez trzeci sposób, tłumienie przez łaski pierwszorzędne kontroli, którą niższe uczucia i ich błędy starają się uzyskać nad nimi. To zastosowanie winno być dokonywane do uczuć niższych tak w ich ludzkiej, jak i duchowej postaci. W tej aktywności nowe stworzenie działa teraz jako czynnik przez łaski pierwszorzędne, podczas gdy w wieku następnym, nowa wola, działając poprzez łaski pierwszorzędne, dokona tego samego dzieła wobec niższych uczuć ludzkich. Trzeci sposób, będąc czwartą metodą specjalną do czynienia dobra, działa także jako metoda w tym zastosowaniu i jest przy tym najlepiej wspomagana przez metody specjalne piątą i szóstą do pokonywania zła. Metoda piąta. Usunięcie zła przez dobro przeciwne i metoda szósta. Tłumienie zła przez inne, aniżeli przeciwne dobro i przez ogólne metody do pokonywania zła. Ścisłe używanie takiej obfitości przez trzeci sposób postępowania wytwarza proces piąty, zniszczenie zła w niższych uczuciach i błędach, także łaski drugorzędne i skłonności nieświatowe i przygotowuje do duchowych, niebiańskich uczuć. Obfitość łask pierwszorzędnych ma trzecie zastosowanie względem zła w uczuciach niższych, wystawienie nieprzenikliwych uczuć i łask dla odporu ataków ze strony naszych błędów, tym samym zabezpieczając i utrzymując ujarzmienie uczuć niższych i ich błędów pod berłem łask pierwszorzędnych. To zostaje więc dokonane według czwartego sposobu. Łaski pierwszorzędne działają przez ten sposób tak w niższych uczuciach ludzkich, jak i duchowych nowego stworzenia i w niższych uczuciach ludzkich człowieka naturalnego. Czynnikiem działającym w każdym przypadku jest ten sam, co i w innych zastosowaniach. To zastosowanie utrwala skutki poprzednich dwóch sposobów i tak dokonuje procesu piątego, zniszczenia zła. Pozostaje do rozpatrzenia zastosowanie łask pierwszorzędnych w obfitości wobec niższych uczuć pod względem dobra. Wszystkie cztery sposoby stosowane do dobra są wykonywane wobec uczuć niższych tak w ich postaci ludzkiej, jak i duchowej. Pierwszym z nich jest obfitowanie łask pierwszorzędnych wobec uczuć niższych, przez przywiązanie ich do dobra. Nowe stworzenie winno przywiązywać niższe uczucia duchowe do tych przedmiotów na poziomie ludzkim, które będą częścią ich dziedzictwa po opuszczeniu tego świata, oraz do wszystkich obiektów na poziomie duchowym, odpowiadającym obiektom na poziomie ludzkim, do których doskonały człowiek naturalny winien przywiązywać swoje niższe uczucia ludzkie. Czym są te rzeczy? To zostanie pokazane w późniejszych rozprawach. Pierwszy sposób, przywiązanie uczuć do dobra, użyty w tym zastosowaniu, będąc trzecią metodą specjalną do rozwijania dobra, pomaga jako metoda także w tym dziele. On jest w tym wspomagany przez wszystkie ogólne, jak też pierwszą i drugą metodę specjalną do rozwijania dobra. Metoda pierwsza. Naśladowanie Boga i Chrystusa przez pobożne rozpatrywanie ich charakterów, i metoda druga. Poddanie serca i umysłu wpływom Słowa Bożego przez zastanawianie się nad jego odnośnymi częściami, ich dotyczącymi. Ten kierunek postępowania dokonuje procesu trzeciego, wytwarzania wzrostu w uczuciach niższych, w miarę ciągłego stosowania, uprawia on też niższe łaski pierwszorzędne. Silne łaski pierwszorzędne popierają uczucia niższe. Drugim sposobem do powodowania, by łaski pierwszorzędne obfitowały wobec niższych zdolności i ich łask, jest popieranie przez silne łaski pierwszorzędne tych niższych uczuci i ich łask. Ten sposób obfitowania następuje sposobem piątym. Popierania przez silne łaski pierwszorzędne wszystkich słabych rysów charakteru. W tym zastosowaniu, czynnik działający obecnie w Kościele i czynnik działający późniejszy w świecie, są te same, co i we wszystkich pozostałych zastosowaniach. Ten sposób piąty, będąc także piątą metodą specjalną do rozwijania dobra, pomoże jako metoda w tej czynności. Tak samo pierwsza, druga, szósta i siódma metoda specjalna, jak też wszystkie metody ogólne do rozwijania dobra, będą w tym pomagały. Dziełem do wykonania przez to zastosowanie jest uświadomienie sobie każdego uczucia i jego łaski, powołanie łask pierwszorzędnych do ich pomocy, i powodowanie, by popierały one słaby rys charakteru w czasie, kiedy on jest pod naciskiem. Wynikiem będzie czwarty proces w uczuciach niższych i ich łaskach, wzmocnienie tego, co wyrosło, pomagając procesowi szóstemu, zrównoważenie charakteru, oraz proces piąty, zniszczenie zła, co zostanie dokonane przez zapobieżenie naszemu upadkowi do czynu złego, i w ten sposób osłabiają dążenia do takich upadków. Trzecią metodą, którą obfitowanie łask pierwszorzędnych wobec uczuć niższych, pod względem dobra wykonuje, jest powodowanie, by te uczucia służyły sprawiedliwości i świętości w sposób szósty. Nowe stworzenie jako czynnik działający, czyni to obecnie przez łaski pierwszorzędne tak z uczuciami niższymi ludzkimi, jak i duchowymi, w następnym wieku. Nowa wola ludzkości, będzie to czyniła w niższych uczuciach ludzkich. Metody ogólne, oraz pierwsza, druga i piąta, ujarzmienie wszystkiego co nasze pod wolę Bożą, metody specjalne udzielają cennej pomocy temu szczególnemu zastosowaniu. Następujące może być podane, jako ich główne wyniki. Bóg i Chrystus są czczeni. Im się podoba i im się służy, inni są błogosławieni, a my przez ich ciągłe używanie zostajemy rozwinięci w procesie trzecim i czwartym. Proces trzeci. Wytworzenie wzrostu, i proces czwarty. Wzmocnienie tego co wyrosło w naszych niższych uczuciach i posiadanie niższych łask pierwszorzędnych. Chociaż przykłady tego jak to zastosowanie jest przeprowadzane są podawane w rozprawach i chociaż rzeczy, które muszą być wykonane dla wytworzenia niższych łask pierwszorzędnych są tam podawane w przykładach, to nie jest tam wyraźnie podane, jak jako wynik, ta klasa łask pierwszorzędnych jest kultywowana. To będzie teraz wyjaśnione. Klasyfikacja na łaski pierwszorzędne. Drugorzędne i trzeciorzędne nie jest klasyfikacją z Pisma Świętego, o ile chodzi o nazwy, lecz opiera się ona na sposobie, w jaki organa mózgu były ustosunkowane do łask. Łaski pierwszorzędne są więc określane jako łaski, które działają przez organa specjalne jako ich przymioty, łaski drugorzędne jako łaski, które działają w związku z organami specjalnymi, właściwie kontrolowanymi przez łaski pierwszorzędne, lecz nie jako ich przymioty, łaski trzeciorzędne jako łaski, które nie są ani przymiotami organów specjalnych, ani nie są związane z jakimikolwiek organami specjalnymi, lecz są jakościami i przymiotami całego serca i umysłu. Taka metoda klasyfikacyjna wymaga od nas rozróżnienia wyższych od niższych łask pierwszorzędnych. Wyższe łaski pierwszorzędne są przymiotami wyższych lub religijnych uczuć. Niższe łaski pierwszorzędne są przymiotami niższych uczuć ludzkich i duchowych. Kiedykolwiek w rozprawach o takim rozwijaniu charakteru wymienia się łaski pierwszorzędne bez dodania wyrazu niższe, to należy rozumieć, że jest mowa o wyższych łaskach pierwszorzędnych. Wyższe łaski pierwszorzędne mają panować nie tylko nad niższymi łaskami pierwszorzędnymi, lecz także nad innymi rysami charakteru. One są kontrolerami, rządcami całego naszego zachowania się. Niższe łaski pierwszorzędne nie wykonują tej służby kontrolnej. Łaski pierwszorzędne obfitują, kiedy niższe łaski pierwszorzędne są wytwarzane. Jeśli wyższe łaski pierwszorzędne obfitują względem dobra, wobec niższych uczuć w tych trzech właśnie pokazanych sposobach, sposób czwarty, przywiązując je do dobra. Sposób piąty, popierania słabych rysów charakteru przez mocne rysy charakteru, i sposób szósty, używanie ich jako sług sprawiedliwości i świętości, to wytwarzają one niższe łaski pierwszorzędne jako przymioty niższych uczuć, tak ludzkich jak i duchowych. Używając samoocenę siebie tymi sposobami, rozwijają one szacunek i zaufanie do siebie, jako jego, to jest, poszanowania, własności, miłość do uznania ze strony innych, właściwą ambicję, grzeczność, uprzejmość, obowiązkowość jako jej przymioty, miłość do bezpieczeństwa, właściwą troskliwość i rozsądność jako jej łaski, miłość do ukrywania rzeczy niekorzystnych, właściwą taktowność jako jej łaski, miłość do wypoczynku, właściwą spokojność jako jej cnotę, miłość do samoobrony, właściwą obronność jako jej łaskę, miłość do życia, właściwe samozachowanie się jako jej przymiot, miłość do ukrywania rzeczy niekorzystnych, właściwą taktowność jako jej przymiot, miłość do niszczenia rzeczy szkodliwych, właściwą wojowniczość jako jej cnotę, miłość do zysku i zachowania, właściwą staranność, produktywność i oszczędność, gospodarność, jako jej cnotę, a miłość do jedzenia i picia, właściwy prowadzący do zdrowia apetyt jako jej przymiot. To jest prawdziwe tak w ludzkich, jak i w duchowych uczuciach samolubnych. Wyższe łaski pierwszorzędne, używając tymi sposobami miłość do rodziny, czynią człowieka małżonkiem, ojcem, matką, synem i bratem, miłość do przyjaciół, przyjacielem, miłość do domu, domownikiem, miłość do kraju, patriotą, miłość do porządku spraw, porządnym, miłość do wzniosłego w przyrodzie i świecie nadprzyrodzonym, wzniosłym w uczuciu, miłość do sztuki, artystą, idealistą, miłość do wiedzy, inteligentnym i rozsądnym, miłość do własnego dzieła, skutecznym i wydajnym. Dlatego skoro te własności są przymiotami organów specjalnych, to one są właściwie łaskami pierwszorzędnymi, będąc zaś przymiotami naszych niższych niereligijnych organów, są one z konieczności niższymi łaskami pierwszorzędnymi. Różnica między tymi dwoma zestawami łask pierwszorzędnych nie jest po prostu teoretyczna, ma ona największą wartość praktyczną w naszym życiu. Baczy na to, by niższe łaski pierwszorzędne zawsze były poddane naszym wyższym łaskom pierwszorzędnym, i żeby im nie było pozwolono kontrolować naszego zachowania się. Nasze łaski pierwszorzędne obfitują wobec naszych uczuć niższych względem dobra w sposób czwarty, właściwe dostosowanie naszych uczuć niższych i ich łask wzajemnie, oraz do innych rysów charakteru. To jest siódmy sposób postępowania. Łaski pierwszorzędne muszą wykonać to dostosowanie, a dostosowanie musi być zgodne z właściwymi zasadami pod wszelkimi względami. Poza metodami ogólnymi, czwarta, tłumienie przez wyższą kontrolę niższych uczuć, szósta, popieranie rysów słabych przez rysy mocne charakteru chrześcijańskiego, a szczególnie siódma. Opanowanie wszystkich rysów charakteru przez łaski pierwszorzędne, razem skombinowane w układzie uporządkowanym, metoda specjalna do rozwijania dobrej woli, okażą się najbardziej pomocnymi w tym zastosowaniu obfitowania. Wynikiem aktywności, wyjaśnionej w tym ustępie, jest proces szósty. Niekrystalizowana równowaga charakteru w naszych uczuciach niższych i ich łaskach. Całe dotychczas omawiane postępowanie, o ile zostało zrealizowane w doświadczeniu, daje w wyniku krok za krokiem rozwój łask trzeciorzędnych jako jego nieodłącznych skutków. Skoro łaski trzeciorzędne są przymiotami serca i umysłu w ogóle, a nieograniczonymi do organów specjalnych jako ich przymioty lub związane z organami specjalnymi pod właściwą kontrolę jako ich łaski towarzyszące, to one rosną przez działanie tego postępowania w związku z zastosowaniem dotychczas pokazanym. Dla utrwalenia naszego posiadania korzyści z naszego postępowania przy rozwijaniu charakteru, dotąd opisanego, jeszcze jedno zestawienie łask pierwszorzędnych obfitujących wobec naszych uczuć niższych względem dobra, musi być dokonane. Krystalizacja przez łaski pierwszorzędne niższych uczuć pierwszorzędnych, ich łask i ich równowaga z każdym rysem charakteru chrześcijańskiego, to jest siódmy proces postępowania. W tej, jak i we wszystkich innych działaniach, nowe stworzenie obecnie przez łaski pierwszorzędne jest czynnikiem działającym, podczas gdy w następnym wieku, w ludzkości, wykona przez ten sam zespół łask dzieło podobne. Okoliczności, w których krystalizacja działa, są przeciwne, to jest, straty, rozczarowania, ograniczenia, przeszkody, chłosty, niepowodzenia, przeciwieństwa, błędy, konieczność, trudności i cierpienia. Skuteczne dokonanie obfitowania przez proces siódmy będzie wymagało zastosowania wszystkich ogólnych i specjalnych metod do rozwijania dobra i pokonywania zła. Wyniki zastosowania trzeciego kierunku przez siódmy proces postępowania są różne, utrzymanie wszystkich poprzednich wyników, dokonanie procesu siódmego, to jest udoskonalenie charakteru i zapewnienie naszego powołania i wyboru. Podajemy więc pełni zaufania, nadziei, miłości i posłuszeństwa to postępowanie i wytrwajmy w nim, kładziemy główny nacisk na jego kierunki, na jego sposoby, następnie na jego metody, a potem na jego procesy. Patrząc z ufnością na Pana dla porządku postępowania, a potem udzielając mu całej gorliwości, zapewnijmy nasze powołanie i nasz wybór. Niech Bóg nam tego wyboru udzieli. Amen. Często w niebezpieczeństwie, często w strachu, naprzód chrześcijanie. Toczcie walkę, utrzymujcie walkę, wzmocnieni chlebem życia. Naprzód chrześcijanie, naprzód idźcie, przystąpcie do wojny i stańcie wobec wroga, czyż uciekniecie w godzinę niebezpieczeństwa? Czyż nie znacie potęgi waszego wodza? Niechaj wasze serca opuszczone będą wesołe. Maszerujcie ubrani w zbroję niebiańską, walczcie i nie myślcie, że bitwa jest długa, zwycięstwo będzie prędko waszą pieśnią, naprzód, tedy, do boju ruszajcie, dokażecie więcej, aniżeli zwyciężymy, chociaż sprzeciwi się nie jeden wróg, żołnierze chrześcijańscy idą naprzód.